Przychodzę z dobrą wolą i przynoszę szczerą, wyłączną instrukcję służenia Panu Bogu i waszym duszom nieśmiertelnym. Chcę okazać jak najwięcej życzliwości biskupiej, powiedział biskup Job w trakcie kazania na ingresie w opolskiej katedrze. Owa życzliwość stała się mottem jego posługi, przyznaje biskup senior Jan Bagiński.
Była szczególnie obecna w kontaktach z ludźmi, gdy był na bierzmowaniu, na wizytacji, potrafił zauważyć najmniejszy drobiazg zrobiony przez radę duszpasterską, przez proboszcza. Ludziom się to bardzo podobało, że widział to wszystko. Gdy chodzi o aspekt ściśle duszpasterski, to on jednak był naukowcem, to znaczy nie tyle naukowcem, co prawnikiem, bo studiował prawo i potem od razu wszedł te szranki kurialne. Stąd właśnie, gdy byłem jeszcze wikariuszem u Grządziela, napisał list pasterski o łasce, który czytany normalnie trwał jakieś 40 minut. I ksiądz biskup Grządziel, który był duszpasterzem i proboszczem, mówi: kapelonku, taki miał zwyczaj mówić do wikarego, zróbcie z tego takie 2 albo 3 listy pasterskie, bo przecież to jest nie do wytrzymania dla ludzi. Jak otrzymałem takie polecenie, to z radością poskracałem, zrobiłem z tego na jakieś 10-12 minut według własnego bardzo prostego rozeznania, co trafi do ludzi, a co jest ponad ich głowami. Ale później przyszedł do kurii ksiądz biskup Grządziel i biskup Job pyta: jak ludzie przyjęli mój list pasterski o łasce, bo on nie był łatwy? A biskup Grządziel mówi: ekscelencjo, mój wikary to podzielił, także to trwało tylko 10 minut. Co ksiądz mówi? To mogło stracić sens w ogóle. Mówi: nie, ja to przeczytałem, ja mu to powiedziałem i on tak to zrobił. Mówi: no to muszę to przemyśleć jeszcze. I potem przy następnych listach, które były już krótsze, był taki dopisek: nie skracać, nie dzielić. Więc to znaczy, nie było mu łatwo pisać listy takie proste, trafiające. Natomiast kazania były już więcej, tak jak gdyby do ludzi mówione, tylko czasami długie. Był też bardzo taki wstrzemięźliwy co do stylu życia. Ubogi. Było nam wiadomo, że nie chciał absolutnie lepszego samochodu. Jeździł tą petką, która nie była przydatna do ogrzewania. To kierowca brał do samochodu koc. Biskupa owijał kocem. A jeszcze można jeździć. Jeszcze. Także to ubóstwo pielęgnował na każdym odcinku życia. Był też bardzo wstrzemięźliwy, gdy chodzi o gościnę. Bardzo lubił przyjmować gości i stawiał dla nich wszystko, co miał w zasięgu ręki. Ale sam, na przykład jeśli było jakieś wino podlane, on nie. Gościa poczęstował, ale on sam powstrzymywał się, mówi: no bo ja dzisiaj niedysponowany, czy coś takiego. Także prowadził styl życia bardzo umartwiony. Też nas zaskoczyło to, bo wtedy jeszcze była bieda i czasami przychodziły jakieś, czy to w listach, czy przesyłki, jakieś dolary, czy coś. I on dokładnie kazał przeczytać, jakie są przepisy. Gdy ktoś mu tam przysłał 300 dolarów, to kazał to zgłosić, opodatkować, żeby było wszystko ok. Żadnego najmniejszego nadużycia. Więc na punkcie materialnym to był niezwykle umartwiony.
Uczestnictwo w II Soborze Watykańskim to też ważny epizod, jeżeli można mówić tu o epizodzie. Spora część życia biskupa Joba, spore zaangażowanie w reformy Kościoła.
Więc uczestniczył jak najbardziej i to aktywnie. On świetnie znał łacinę, a więc te wszystkie przemówienia po łacinie były dla niego osiągalne. robił sobie notatki, potrafił to przekazać już w języku polskim, co było. Także to był bardzo wartościowy ojciec soborowi. I oczywiście dyskusje, nie jest mi wiadomo, jakie i z kim miał w czasie soboru, ale to, co dochodziło z jego wypowiedzi, to było widać, że one mogły być, że on po prostu te tematy omawiał też z innymi, różnie patrzącymi, prawda, ojcami soborowymi.
Biskup Job był także jednym z reprezentantów Polski na II Soborze Watykańskim. Przysłuchiwał się obradom i brał w nich udział, szczególnie jeżeli chodzi o kwestie liturgiczne, przypomina ksiądz prałat Zygmunt Nabzdyk.
On na pewno czuł bardzo, to był człowiek Kościoła i dlatego też tyle, ile mógł, to brał udział w sesjach soboru. To wtedy wyjeżdżał, prawda, i dlatego ta łączność z Rzymem była u niego bardzo ważna, ze stolicą apostolską. I właśnie tak, że to też starał się zaszczepić i prowadzić w swojej działalności duszpasterskiej, czy dla całego kraju, czy dla poszczególnych. Chodziło dla całego kraju. Przecież był przewodniczącym komisji liturgicznej. Co było prowadza tyle liturgicznych zmian. Ale właśnie on kierował się zawsze tym. To, co stolica apostolska nakazała, to robimy. Nie chodzimy naprzód ani stu, dlatego nie trzeba, dlatego by niektórzy się oburzali, bo chcieli już więcej naprzód pójść, prawda, progresiści tacy. Ale on to hamował, mówi, nie, stolica apostolska, jak będzie nakazane, będzie właśnie to nasz dekret, będzie dokumenty, to wtedy będziemy to wprowadzali.
I czas pokazał, że miał rację, bo uniknął tego, co działo się na przykład w Niemczech czy we Francji.
Tak, i u nas właśnie, chociaż księża niektórzy mu to mieli za złe, że jednak bardzo powoli ta reforma liturgiczna. Ale on właśnie w tej roztropności swojej, on doprowadził, że jednak nigdy nie wychodził naprzód. I dlatego też było powoli, ale świadomie i było pogłębione. I dlatego też były właśnie spotkania, które były więcej nacisk położone na to niekoniecznie zmiany zewnętrzne, ale właśnie zmiana wewnętrzna, to musiało wynikać z jego przekonania, z tego ducha religijności, ducha wiary, właśnie też cała liturgia.
Zainteresowanie liturgią przypomniał również arcybiskup Alfons Nossol.
On w swoich studiach prawniczych interesował się też dogłębnie liturgią. I dlatego jego największe zainteresowanie koncentrowało się wokół liturgii. I ta odnowiona liturgia była przezeń wprowadzana tak step by step w całej diecezji. O to dbał. I na liturgii mu bardzo zależało, bo liturgia wymaga głębokiej wiedzy teologicznej, no i autentycznego zaangażowania kapłańskiego. I w związku z tym diecezja w tym względzie ma mu też bardzo wiele, wiele do zawdzięczenia.
Krąży takie hasło o biskupie Jobie, że to jest biskup trudnych czasów. I zarówno chyba w Krakowie, gdy był, jak i w Opolu, odczuł te trudności na sobie, na swojej posłudze. I był ceniony właśnie za poradzenie sobie z tymi trudnymi czasami, o czym świadczy chociażby to, że na uroczystościach pogrzebowych był kardynał Wojtyła i kardynał Wyszyński.
Tak. Oczywiście kardynał Wojtyła to z racji też i pobytu w Krakowie, ale bardzo pięknie mówił o zmarłym kardynał Wojtyła. Wyszyński też. Bo przecież to chyba wiadomo, że na początku bardzo prosił Job, żeby gdzie indziej mógł pójść, że nie zna mentalności, nie zna ducha, niech będzie ktoś, kto będzie w swoim środowisku. A jednak Wyszyński uważał, mając na uwadze jego bezstronność, obiektywność, że się nada, że to będzie taki biskup trudnych czasów, który będzie potrafił stworzyć jakieś współżycie Kościoła z władzą i będzie dokładał wszelkich starań, żeby te światy tworzące się po repatriacji, po wymianie ludności, połączyć ze sobą. Bardzo ładnie się złożyło, że potem biskup Nosol po tej linii też poszedł, prawda? Ale to było zaufanie pokładane przez Wyszyńskiego w Jopie, że te rzeczy on zrobi po Bożemu z dobrem dla Kościoła. To jest dowód zaufania.
Tyle dobrego wprowadził w Kościół opolski, a niestety pamięć jak gdyby o biskupie Jopie trochę zanikła. I teraz 40 lat po śmierci okazuje się, że jednak młodym osobom nie jest on dobrze znany.
Myślę, że może było za mało nagłaśniania publikacji. W tej chwili to nawet każdy proboszcz, jeśli chce, to jakieś opracowanie o parafii, o nim samym wychodzi. Wtedy nic się nie drukowało. To właściwie listy pastorskie, wszystko było na maszynie przepisywane. I ten brak możliwości, on mógł wpłynąć na brak informacji, a brak informacji na brak zainteresowania.
Jak można to zmienić?
Myślę, że ta inicjatywa księdza biskupa Czai, żeby na 40-lecie publikację jakąś wydać, to jest dobra rzecz. Można by też tworzyć jakieś takie małe, czy broszurki, czy książeczki, bo dzisiaj kto lubi czytać? Prawie nikt. Wobec tego coś takiego małego, atrakcyjnego, ze zdjęciami, z rozmaitymi faktami z tych czasów, coś, co połknie dzisiejszy człowiek zainteresowany innym sposobem komunikacji.